Radio Kapitał.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta. To już 29 odcinek Godziny Szumu w Radiu Kapitał. Jesteśmy akurat w momencie instytucjonalnego odmrożenia i mam nadzieję, że to odmrożenie no jeszcze chociażby trochę potrwa. Ja nie zdążyłam obejrzeć wszystkich wystaw, które zostały otwarte po lockdownie. No i dzisiaj też porozmawiamy o jednej z wystaw, która wreszcie mogła się otworzyć i to oczekiwaliśmy na to otwarcie kilka miesięcy na dobrą sprawę. Chodzi o wystawę Co sobie kto na swój temat wymyśli w Trafostacji Sztuki Szczecinie. Dzisiaj porozmawiamy z jej kuratorem i pomysłodawcą, a także sam dyrektorem Trafostacji Stanisławem Rukszą. Tak, witam Cię serdecznie, no i dzięki, że znalazłeś chwilę czasu na rozmowę.
Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Karolino i dziękuję bardzo za zaproszenie do Godziny Szumu.
Pierwsze może pytanie takie, wiesz, dla naszych słuchaczy, bo nie wszyscy mogą trzymać rękę na pulsie, wiedzieć, o czym w ogóle jest ta wystawa. Tytuł taki sugeruje, że może być o wszystkim w zasadzie.
Może być po części o wszystkim, bo tak naprawdę wolność jest o wszystkim. Myślę, że ta wystawa wyrasta, znaczy są trzy pobudki dla tej wystawy. Jednej to jest to, że sobie gdzieś w pewnym momencie uświadomiłem tak naprawdę, o czym jest większość wystaw, które robię, ale to jest tylko taka osobista pobudka. Druga to taka, że chciałem przepracować pewną metodę, którą kilka lat temu kończyłem swoją aktywność na Górnym Śląsku i działalność Kraniki. Ale trzecia i ta tak naprawdę jest kluczowa i dotyczy całego zespołu Trafostacji Sztuki, dotyczy Szczecina, choć nie tylko, bo myślę, że tego typu metody można przekładać też na inne miasta. Dotyczy bardzo mocno, myślę, wzrastającego teraz środowiska szczecińskiego czy artystów związanych ze Szczecinem i to nie tylko chodzi o Akademię Sztuki, ale jakiś taki pewien flow, który mam nadzieję jest trochę odczuwalny, oraz stworzenia pewnej wystawy, która nie byłaby wystawą historyczną, nie opierałaby się na historycznych faktach, ale która skłaniałaby się do tego, co ja uważam za jedną z głównych cech kluczowych takich miast jak Szczecin, bo nie tylko takie. To są te miasta, do których dość dużo ludzi przyjeżdża i które ma dość młodą, mimo tego, że nie jest wcale miastem bardzo młodym, ale jest młodym miastem, jeżeli chodzi o konstytutywność polską, że istnieje tutaj pewna taka metoda rozpoczęcia, czy też możliwość rozpoczęcia swojej karty na nowo. I bardzo mnie to intrygowało, no bo chyba wiele z nas jest zmęczonych konserwatywną wizją świata, której obciążenie tradycją, bez względu na to, w jakim miejscu by to się świata działo, bo gdzieś w jakiś sposób się do tego przyczynia. Wszyscy sobie z dobrodziejstwami tradycji dobrze radzą i najczęściej wychodzi ona tak, zwłaszcza w czasach bardzo populistycznych, że staje się ona pewnym obciążeniem. I zależało mi, żeby wspólnie z artystami, kuratorkami i kuratorami, bo zaprosiłem tutaj część zespołu Trafo do współtworzenia tej wystawy, po części wymyślić siebie i wymyślić też trochę Szczecin na nowo. Choć myślę, że nie tylko Szczecin, bo to nie jest wystawa tylko lokalna. Wydaje mi się, że osoby z innych miast mogły pomyśleć, tak, to w sumie też chciałbym wymyśleć swoje miasto trochę tak, a też mam podobne rzeczy zamiecione pod dywan u siebie, a być może to też warto by było ciągnąć.
No i ta wystawa, czyli gdzie?
U siebie, czyli w miejscu, z którego dana osoba, mówię do Trafostacji, przyjedzie i na tą wystawę spojrzy, bo to nie jest wystawa, pomimo że jest w Szczecinie, dzieje się w Szczecinie, jest trochę o Szczecinie i o tym środowisku, ale no, jak to Marek Łasko kiedyś powiedział, wszędzie są takie same pokoje i myślę, że jest dosyć przekładalna na inne tropy. Przede wszystkim miała być wyzwalająca, jeżeli chodzi o to, czym jest i może być miasto i my w nim. Aha, no i tak, no i pytasz o tytuł. No tytuł jest oczywiście z książki Ingi i Wasiu w Bambino.
No to skoro jesteśmy przy tytule, no to może właśnie taki mały, no bo to jest jakby, pochodzi z książki Bambino. Co to jest za książka? I czemu akurat ten fragment?
Myślę, że to jest jedna z ciekawszych książek o Szczecinie. Ja sobie tak ją otworzyłem, bo nie wiedziałem oczywiście kilka lat temu, że zaniesie mnie tutaj. Szukałem po granicy jakiegoś miejsca i właściwie już kilka razy opowiadałem tą historię jakiegoś miejsca, w którym byłaby szansa na współtworzenie nowego środowiska, które i trochę wprowadzenia różnych zmian. akurat sobie przeglądałem wtedy różne książki związane ze Szczecinem i tak mnie zafrapowało to zdanie, bo sama książka Bambino Ingi Wasiów jest dosyć taką patchworkową, składaną, rwaną opowieścią o powojennym Szczecinie. I pada tam takie zdanie, że co sobie kto na swój temat wymyśli. To znaczy, ja też sobie od razu przekładałem to zdanie na różne szczecińskie historie, do których doszedłem, bo nagle zastanowiło mnie, skąd tutaj na przykład żołnierze wyklęci, a skąd powstańcy, etc. A skąd teraz zupełnie inne osoby, no bo tym razem na przykład może być asumptem do przyjazdu Akademia Sztuki albo, nie wiem, otwierające się korporacje IT, jak w innych miastach dużych w Polsce, bądź, nie wiem, Muzeum Morskie, czy powstające inne korporacje, czy związki z gospodarką niemiecką, która jest tuż zaraz i być może jakaś opcja przyszłościowa stworzenia stolicy euroregionu Pomerania i tak dalej, i tak dalej. I mianowicie Szczecin już nawet wtedy, w tym 1945-1946 roku, kiedy tak jak niektórzy go przedstawiali jako, zresztą nie tylko Szczecin, ale wiele miejsc ziem zachodnich, jako trochę taki polski dziki zachód, przyjeżdżało otworzyć swoją kartę na nowo, bo na przykład ktoś był, nie wiem, spalony w Warszawie po powstaniu, czy właśnie udziale w leśnych organizacjach podziemnych, etc. Aż po dzisiaj jest w miarę miastem, które no przecież nie ma mieszkańców ponad trzypokoleniowych. Prawda, więc no, daje to pewną możliwość wymyślenia siebie na nowo i ta wizja bardzo mi się spodobała jako trochę taka wolnościowa, no i pozwalająca jednak na trochę więcej. I myślę, że to też widoczne jest w obecnych ruchach zarówno miasta, jak i nie wiem, Urzędu Marszałkowskiego, tutaj otwartego i jednak na pewno nowe instytucje, bo jak spojrzymy na Szczecin 10 lat wcześniej, czyli chyba miasto, zresztą miasto, z którego ty się wywodzisz, więc pewnie mogłabyś mi o tamtych czasach powiedzieć znacznie więcej niż ja, bo przyznam szczerze, że zanim objąłem trafostację sztuki, to w Szczecinie chyba byłem tylko raz czy dwa, i to bardzo dawno, i wielu bytów nie było. Nie było filharmonii, nie mówiło się o tym, że powstanie jakieś morskie centrum nauki, nie było Akademii Sztuki i związanych z nią kolejnych galerii. Było też wiele mniej artystów i nikomu chyba nie przychodziło do głowy, że w tym mieście powstanie, nie wiem, uchwała antydyskryminacyjna, czy stanowisko Szczecin wspiera kobiety i że zarówno Urząd Miasta, jak i Marszałkowski będzie miał swoich ludzi, którzy są za to odpowiedzialni. Więc została wykonana pewna też praca, którą może ktoś się obrazi, ale względem innych miejsc w Polsce, ale która jednak świadczy o pewnym progresie cywilizacyjnym. I te wszystkie rzeczy ze sobą gdzieś mi się sklejają w ten pewien wątek. No ja teraz wrócę do swojej osobistej jeszcze historii, bo mówiłem, że asumptem też było to, co kiedyś robiłem przy wystawie Projekt Metropolis. Wtedy pytałem o taki trochę inny obraz Śląska. To była taka
W Muzeum Śląskim,
w Kronice, kopalni Guido, bo to było i Muzeum Miejskim w Tychach, bo to się składało w czterech miejscach, ale rzeczywiście była to pierwsza wystawa w otwieranym wtedy Muzeum Śląskim. I wtedy zależało mi na odczarowaniu pewnego obrazu Śląska, który był jeszcze ufundowany na takim schemacie filmów Kazimierza Kuca. Tak? Mamy patriarchalny sposób organizowania społeczeństwa. Kobieta siedzi w domu, mężczyzna prawda, pracuje w kopalni. Wokół mamy postindustrialne dzielnice, gdzie ludowi malarze po godzinach malują swoje artbrutowe obrazki, etc., etc. I chodziło mi o to, żeby pokazać trochę inny, zróżnicowany obraz. Ale ten obraz, który jest teraz. Na tej wystawie z kolei zadajemy raczej pytanie o to, no bo mamy tu też oczywiście zamiecione pod dywan historie, albo takie zapomnianych bohaterów, jeżeli chodzi o artystów, artystki, pewne wątki historyczne, zwłaszcza na przykład polsko-niemieckie czy polsko-żydowskie, ale też postawiliśmy sobie pytanie o to, czy artystom jak chcieliby to miasto widzieć. Stąd myślę jedna z najbardziej chyba teraz wolnościowych wystaw w Polsce. Oczywiście ona, tak jak wspominałaś na samym początku, otwierać się miała drugiej połowie roku i myślę, że gdyby otworzyła się tak, jak wstępnie planowaliśmy i gdyby nie było innych przesunięć w programach polskich instytucji, to pewnie wyglądałoby trochę inaczej. Bo wraz z artystami zdecydowaliśmy się jednak zmienić trochę kształt tej wystawy i wątek, który już był wtedy bardzo obecny na wystawie w Trafo, w tym scenariuszu wystawy, przede wszystkim ten wątek feministyczny, został jeszcze bardziej mocno zaakcentowany, no przede wszystkim po tym, co stało się w Polsce w październiku i później w styczniu, i artystki, artyści reagowali wraz z nami na bieżąco. Stwierdziliśmy też, bo tych wątków ja tutaj na wystawie widzę kilka. Ten wolnościowy jest może najbardziej mocny, istotny i widoczny, ale tutaj są też kwestie militarne na tej wystawie, bo to miasto było zawsze też jakąś siedzibą jakichś wojsk, było dużą fortecą w XIX wieku, jeżeli chodzi o niemieckie wojska. Później było siedzibą przecież też wojsk Układu Warszawskiego, teraz siedzibą NATO i wątek militarny tu jest. Są kwestie dotyczące no właśnie zacierania też pewnych śladów innych, na przykład mniejszości narodowych, ale włączona historia dzisiejszych, białoruskich czy ukraińskich. To miasto w najwizji na przykład też przygarnia innych bohaterów, tych, którzy na przykład nie znaleźli swojego miejsca nie tylko za życie, ale po śmierci. Tak na przykład Natalia Janus-Malewska przygotowała pomnik dla Pocahontas, która nigdy nie ma swojego grobu i w jej wizji ona znajduje wreszcie swój grób na jednej z największych nekropolii Europy, czyli cmentarzu centralnym. Są wreszcie, no bo trudno nie opowiedzieć świata dzisiaj bez odniesienia się do wątku katastrofy klimatycznej, takich postapokaliptycznych wątków tego, co się dzieje z naszym klimatem, zwłaszcza w miejscu, które jest otoczone wodą. Być może zostanie kiedyś zalany, jak wiele miejscowości, które na świecie znajdują się bliżej wody, więc ten wątek ekologiczny tu też jest. Ale bardzo mocno istotny jest właśnie, co podkreślam, ten wątek wolnościowy. Myśmy sobie zadali też pytanie, czy jesteśmy taką instytucją, znaczy nie chcielibyśmy opowiadać o tym temacie w sposób zapudrowany, taki, który, no właśnie, trochę muzealny, trochę petryfikujący, no bo nie sposób opowiedzieć Szczecina bez Solidarności, bez Sierpnia 80. No ale z drugiej strony pytamy, czy to jeszcze tak działa? To znaczy opowiedzieć o tym, co jest w genotypie miasta, które miało kilka swoich zrywów robotniczych, wolnościowych, i nie opowiedzieć o tym, co dzieje się teraz, a więc solidarnością z Białorusią, kwestiami antydyskryminacyjnymi, no przede wszystkim też walką o prawa kobiet. I jeżeli spojrzymy na to tak, no to bardzo pięknie, myślę, układa się to na tej wystawie od hasła Wolne Miasto Szczecin przez czerwoną błyskawicę, którą nazywaliśmy błyskawicą wolności, bo ona według mnie jest na tyle pojemnym symbolem. Proszę.
To pytam, bo nasi słuchacze też mogą nie wiedzieć, że wy jakby bardzo intensywnie w Trafostacji działaliście w przestrzeni miejskiej. I także poprzez swoją fasadę, czy też po prostu działalność taką plakatową na mieście. Trafostacja rozwieszała plakaty Barbary Kruger, te ikoniczne Twoje ciało jest polem walki. I to się chyba działo jakoś tak właśnie w grudniu, o ile się nie mylę, ta akcja. Stworzyliście też, czy na fasadzie Trafostacji wywieszony został neon Wolne Miasto Szczecin Marka Wasilewskiego i pomysłodawcą był także Mikołaj Iwański, czy tam ze współpracą. No i na koniec się jeszcze pojawia czerwona błyskawica i mam wrażenie, że tak, Andrzeja Wasilewskiego, czerwona błyskawica, i z tego, co widziałam, no ten neon wzbudził kontrowersje, pojawiły się takie zarzuty, że to jest jakieś nawiązanie do, nie wiem, do Niemiec, do kultury niemieckiej, co jest jakby oczywiście zawsze ciągle budzi emocje w Szczecinie, które są po niemieckim, i no ta kwestia relacji do niemieckiego jest jakimś takim stałym leitmotivem w dyskusjach. No i jak uważasz, jakby o co, czy jakby o co chodzi z tym sporem wokół na przykład tego neonu? Dlaczego on w ogóle powstał?
No tutaj poruszyłaś tutaj wiele wątków, więc ja spróbuję je tak po kolei uporządkować, ale rzeczywiście Trafostacja Sztuki w czasie też pandemii, zamknięcia instytucji, myśmy zastanawialiśmy się, bardzo intensywnie działaliśmy i zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, bo byliśmy znudzeni wrzucaniem jakichś rzeczy online. Z jednej strony przygotowywaliśmy, co jest taką pracą niewidoczną dla widza, wiele nowych wystaw, nadrabialiśmy te zaległości, które dotyczą redagowania książek, które mają zostać wydane, etc. Pracowaliśmy nad mikrograntami, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że rola trafostacji to też jest pewne supportowanie, wspomaganie tego środowiska, które to bardzo istnieje i dwa razy w sumie miasto Szczecin w tym roku poprzez trafostację wraz z trafostacją wspierało środowisko. Ale z drugiej strony wiedzieliśmy, że no, instytucje sztuki wizualnej, które mają przecież tak nieograniczone możliwości bycia widzialnym, mogą to robić właśnie wtedy, kiedy ludzie do galerii nie przychodzą poza instytucją sztuki. I z jednej strony to oczywiście było nasze zaangażowanie w kilkakrotną działalność wokół muralu Lambdy Szczecińskiej, wokół miłości Jerzego Błosińskiego i Jarosława Iwaszkiewicza, który tam kilkakrotnie był, no nie tyle nawet zamalowywany, co oblewany smołą, farbą, etc. po czasem nawet godzinie od powstania, czy po kolejnego odmalowywania. Po właśnie Barbarę Kruger, którą w dniu, kiedy w październiku poprzedniego roku Trybunał ogłosił, jeszcze nie opublikował swoje orzeczenie, no ja miałem taki błysk, no kurczę, historia się zbyt niebezpiecznie rymuje. I tego samego popołudnia napisaliśmy strafo do Barbary Kruger, no właśnie o tym, chociaż pewnie dowiedziałaby się chwilę później o tym pewnie z prasy czy z mediów. I ona wraz ze swoją galerią Struwmeiger bardzo ochoczo odpisała, że tak, nawet właściwie nie chcemy, że galeria ani Barbara Kruger nie chce za to żadnych pieniędzy, chce nam wysłać dużą ilość plakatów, tylko ona musi po prostu zostać w całości rozwieszona bądź zniszczona na ulicach Szczecina. No podobnie to była w międzyczasie, bo to nie tylko jeszcze Błyskawica, do której dojdę i praca Andrzeja Wasilewskiego i Mikołaja Iwańskiego Wolne Miasto Szczecin, o które pytałaś, ale także no inne jeszcze działanie, jak Kamila Kuskowskiego, pasaż Turnera, który mieści się zaraz tuż przy Trafo, i to są takie historie wokół nie do końca sprawdzonych, choć wiemy, że Turner w Szczecinie był i chyba 20 parę rysunków wykonał, wracając z Drezna przez Szczecin do Londynu. Na to, i że tutaj prawdopodobnie gdzieś była jakaś XIX-wieczna, niektórzy mówią, że pierwsza na tej ulicy wystawa sztuki, taka publiczna. Czy tak było? Nie wiem, ale te historie fikcyjne bardzo nas zafrapowały.
Zostawił rysunki jakieś.
Zostawił, tak, one są w British Library dzisiaj, tam jest 20 parę rysunków, no i stworzyliśmy nową ulicę, to jest pasaż z Kamilem Kuskowskim, pasaż Turnera, jest tam taka tablica informacyjna, która już wpisana została w system identyfikacji miejskiej, więc tych działań trochę było. Aha, no jeszcze jest flaga, nie wiem, czy tutaj można w naszym radiu, w waszym radiu, znaczy po prostu zacytuję, flaga Oliska Jestem Wkurwiona na fasadzie Trafo, no bo też wymieniamy co dwa miesiące jakąś inną flagę. Poprzednia była Monika Drożyńska z tą swoją flagą okołopandemiczną. No, te działania, no się rzeczy, no, instytucja ma potencjał nawet przy zamknięciu tego, żeby być odczuwalna przynajmniej w swoim mieście, no bo już tam pomijam online, gdzie możemy się przecież łączyć z całym światem. No aż wreszcie wiedzieliśmy, że tą wystawę w końcu otworzymy, nie wiedzieliśmy, że to będzie styczeń czy luty, i zaczęliśmy ogłaszać kolejne partie tej wystawy. Tak się stało z Wolnym Miastem Szczecin. I wydaje mi się, że to jest bardzo afirmatywne i bardzo optymistyczne dzieło sztuki, no bo sam tytuł Wolne Miasto Szczecin można wielorako odczytywać. Na tym zresztą zasadza się dzisiaj sens istnienia, no chociażby poezji właśnie. Ja bardzo lubię te gry słowne, które nie są konstruktem stałym. Oczywiście ci, którzy mają różne nieprzerobione resentymenty historyczne, no to będą w tym widzieć jakiś element dosyć tragicznej historii europejskiej. My jesteśmy świadomi tego, że może komuś się coś z tym kojarzyć. Ale Wolne Miasto Gdańsk to nie jest jedyny przykład wolnych miast na świecie i zupełnie nie o ten typ wolności nam tutaj chodziło. Oczywiście jest na wystawie snuta też taka wizja, która rozpoczyna się, czyta to Mikołaj Iwański, jest to przemówienie, w którym mieszają się różne manifesty i przemówienia Partuma, Tristiana Cary, Higginsa, który postuluje stworzenie osobnego bytu, jakim byłby Szczecin, i bazuje to na odległości i złym skomunikowaniu z resztą kraju, a także mówi, że właściwie tutaj możemy siebie trochę lepiej wymyślić niż w innym miejscu, a sztuka może być bardzo ważnym tego elementem. To są oczywiście fikcyjne, bo raczej mało prawdopodobne scenariusze. I nawet zastanawia mnie, a trochę smuci taka powaga w recepcji tych, którzy są oburzeni, choć powinniśmy się z drugiej strony do tego przyzwyczaić, bo pamiętajmy, że sztuki wizualne, czy w ogóle sztuki różnych mediów też bazują na i wytwarzają pewną fikcję. Z tego byłyby cholernie nudne i zamieniłyby się właśnie w jakieś tylko praktyki naukowo-badawcze. Niemniej, to zestawienie Wolne Miasto Szczecin, no właśnie, zadaje takie, to jest takie trochę pytanie, no tak, a jak polskie, to co, to już nie wolne? Przecież chyba też, tak? A zadaje też pytanie o cenę wolności, o tym, czym jest nasza wolność, bo to nie jest tylko wolność, tak jak zostało to przeczytane od, nie wiem, jakiejś partii politycznej, od głupoty, ale może też wolność do. Tak? Z trzeciej jeszcze strony wydaje mi się, że to jest jedna z najpoważniejszych wartości, być może politycznie mniej, ale artystycznie, filozoficznie, najważniejszych wartości, które pozwalają nam tworzyć sztukę czy tworzyć naukę. To jest wolność myślenia. I coś dziwnego się dzieje, że w kraju, który oczywiście tam chodziło o wolności na przykład narodowe czy wolności państwowe od innych bytów, ale że w kraju, który bardzo wiele haseł swoich miał właśnie takich wolnościowych, to on bardzo szybko, czy my bardzo szybko zgodziliśmy się na różne ustępstwa względem naszej wolności. Mam wrażenie, że dzisiaj w naszym społeczeństwie, nie odkryję nic nowego, jest większe przyzwolenie na różne formy przemocy niż na obronę naszej wolności. Stąd też hasło Wolne Miasto Szczecin i ten genotyp wpisany, bo jest na wystawie bardzo mocno odczuwalna, nie wiem, właśnie ta solidarność w muralu Kraza, solidarność z Białorusią, która też jest wymalowana przez nas w sierpniu ubiegłego roku na Placu Solidarności na dachu Centrum Dialogu Przełomy i wątek Solidarności na wystawie, stąd też praca Wojtka Dady Solidność, w której pytamy, na ile ta walka o solidarność i te wartości solidarnościowe przekształciły się w solidność państwa, aż wreszcie kończywszy na prawach kobiet, czy prawach wszelakich mniejszości, czy to narodowych, czy seksualnych, czy wreszcie na walce o prawa kobiet. No, wydaje mi się, że też na miasto, które ma aspiracje europejskie i metropolitalne, zasługuje na neon, który podkreśla tolerancyjną, europejską tożsamość miasta i swojej głównej instytucji sztuki współczesnej.
To ja może dopytam o takie bardzo problematyczne wątki w tej... No z tego co wiem, jakby była jakaś awantura też wokół tej błyskawicy. Ktoś tam chyba jakiś, nie poseł, tylko ktoś chyba z Rady Miasta wysłał jakieś pytania, ile to kosztowała ta błyskawica. Więc chyba to budzi jakieś kontrowersje. Natomiast jeszcze, wiesz, w opisie tej wystawy jest takie dosyć moim zdaniem ciekawe stwierdzenie, że ta wystawa, ona jest jakby rewizją starych legend i nowych, i że odrzucacie przaśność i anachroniczność zgranych reprezentacji symbolicznych Szczecina. No i co to są za zgrane i przaśne reprezentacje symboliczne.
Dobra. Bardzo dobrze zwróciłaś na to uwagę, bo ja pochłonięty wolnym miastem Szczecina i wizją przyszłości zapominam o tych rewizjach i o tym, co odrzuciliśmy. I oczywiście nie znajdziemy tutaj na wystawie młodych wilków, nie znajdziemy pasztecika szczecińskiego czy paprykarza szczecińskiego, jakkolwiek bardzo nam się podobał w Trafo jego pomnik umieszczony gdzieś tam, czy właściwie rzeźba umieszczona na łasztowni i myślę, że miasto nie powinno wyzbywać się poczucia humoru także na swój własny temat. To jest bardzo ważna cecha, żeby przede wszystkim umieć też zakpić z samego siebie czasem. Ale nie chcieliśmy tych przaśnych wątków, nie chcieliśmy też podejmowania tematu ziem zachodnich. Już wielokrotnie jest zgrany repertuar, zresztą teraz myślę, że Muzeum Narodowe przygotowuje wystawę dotyczącą, bo była tam i wystawa Lewińskiego, który był tutaj szczecińskim rzeźbiarzem, wielokrotnie ten temat podejmujący w swoich realizacjach przestrzennych dla miasta czy w ogóle zachodnich ziem. Teraz będzie wystawa o archeologii umoczonej, powiedzielibyśmy, w propagandowej wizji PRL-u udowadniania ziem zachodnich. Nie chcieliśmy robić tego po raz kolejny, nie chcieliśmy też robić tego, co naprawdę robiło Biennale Zielona Góra, bo myśmy chcieli już właściwie nie dookreślać się względem czegoś, odrzucić te stare toposy, które były, na rzecz stworzenia jakiejś nowej wizji, a na pewno pokazanie, że to jest raczej... że my dzisiaj myślimy inaczej. Że dzisiaj myśląc Szczecin, nie musisz określać się ani względem Berlina, że to jest miasto, które jest fajne, bo jest blisko do Berlina i w którym rzeczywiście trochę fluidów, na przykład sceny klubowej, przeszło. Bo to jest oczywiste, ale to nie jest konstytutywne dla tej tożsamości. Ale nie określać się względem, nie wiem, Poznania, Warszawy, bo każdy z tych miast jest trochę inny. Szczecin jest Szczecinem i myślę, że bardzo dobrze. Chcieliśmy też pokazać, że na co dzień nie myśli się o pasztecikach szczecińskich, o młodych wilkach, o tych wątkach. Myśmy je zresztą podejmowali na innych wystawach, bo to nie jest pierwsza wystawa, w której, nie wiem, zainicjowałem jakieś podejście do Szczecina, żeby przebadać wątki za pomocą sztuki. Przypomnijmy, że w 2018 zaprosiłem Janka Simona i Maxa Cegielskiego do rozszerzenia, czy właściwie stworzenia nowej, bo to była dwa razy większa wystawa niż w MSN-ie przy stworzeniu wystawy Prince Polonia, która podjęła wątki szczecińskie ze strony na przykład tej szmuglerskiej, portowej w relacjach Szczecin a Indie, czy Singapur. Zresztą powstała też z tego książka, bo nie zamykamy się tylko w sztukach wizualnych, stąd powstają płyty czy książki. No i Max Cegielski wydał po tym książkę Prince Polonia, która dzieje się częściowo w Indiach i Singapurze, częściowo, a w dużej mierze w Szczecinie. I teraz też będą zresztą na koniec tej wystawy powstawać nowe dzieła literackie. Więc powiedzieliśmy sobie zero paprykarzy, zero pasztecików. Jeżeli coś wyciągamy, to coś, co jest mniej znane, czyli na przykład jakichś zapomnianych twórców artbrutowych, albo historię. Zresztą tyle tego zostało nieopowiedzianego, że myślę, że jak teraz zamknęliśmy tą wystawę, to jeszcze można drugie tyle stworzyć. Ostatnio odkryłem książkę, którą pisał minister obrony za czasów Reagana w Stanach Zjednoczonych z przedmową Margaret Thatcher, gdzie stolica Polski ostatnia, bo on snuje taką wizję, książka pisana w latach 90. po rozpadzie już Związku Radzieckiego, w której tenże, zapomniałem nazwiska, autor, były polityk, snuje wizję kolejnej wojny światowej, w której państwa postradzieckie atakują na nowo Zachód. To jeszcze wtedy jest ten klimat, kiedy świat żył w takiej otoczce tego strachu kolejną wojną światową i tym, czy jednak ten postradziecki świat nie odpowie po tym rozpadzie. I tam ostatnią stolicą Polski jest Szczecin, w której tak naprawdę Polska się kończy, a wojska postradzieckie i chińskie docierają do reszty Europy. I takich różnych hipotetycznych wątków jest naprawdę mnóstwo do opowiedzenia, w których myślę, że nawet wielu Szczecinian nie wie, jak mocno są obecni w różnych przyszłościowych wizjach stworzonych też poza miastem. No i od czego wreszcie jest sztuka? No właśnie od takiej totalnej wolności uwalniania siebie w myśleniu o nas.
Poruszyłeś ciekawy wątek. Powiedziałeś, że nie chcesz, że nie chcesz poruszać pewnych zgranych tematów i że na przykład ziemie zachodnie też są w jakiś sposób zgranym tematem. Czy myślisz, że to jest jakby temat jakoś zamknięty, że nie warto już dyskutować na temat jakby wiesz, tej całej spuścizny powiedzmy ziem odzyskanych i że jakby już, no nie wiem, są ciekawsze tematy, że to jakoś faktycznie wybrzmiało? Bo oczywiście, no jakby dużo zostało powiedziane, ale czy dyskusja została zamknięta?
Dobrze, że o to pytasz. Dyskusja nie została zamknięta i oczywiście należy badać, należy też odczarowywać to, bo to jest niesłychanie ciekawa historia, jak pisane były, jak udawane też były tożsamościowo, prawda, różne uprawomocnienia dla Polski na tych ziemiach, czy to w Szczecinie, czy w Gorzowie, w Zielonej Górze, etc. Ale nam wydawało się bardziej uwalniające i ciekawe wyjście poza to. To znaczy, wiesz, przepraszam, że tak powiem, ale w pewnym momencie uświadamiasz sobie, że masz 40 parę lat, czy tam 40, teraz za miesiąc będę miał 2, i że nie chcesz żyć cały czas w kraju, w którym mówi się naczelnie, że historia jest ważna. Historia jest ważna, ale wcale nie jest najważniejsza. Tak samo jak siatka znaczeń politycznych i podziałów politycznych i naszego myślenia zarządzanego przez politykę, bo w pewnym momencie nawet daliśmy sobie odebrać, jako na przykład artyści w instytucjach i artystki, jako ludzie na uczelniach, to, że naszą wolność światopoglądową, ona oczywiście oficjalnie istnieje, ale na dobrą sprawę coraz mniej z niej korzystamy i stwierdziliśmy, że nie pytamy o kolejny raz historię, bo to się dzieje, ale o to, żeby wyjść poza uwikłania historii. Na pewno ona jeszcze zdąży nas dopaść.
Twierdzisz, że jakby chcesz wyjść poza uwikłania historyczne, ale mam wrażenie, że jednak ten temat, tak wiesz, takiej przyszłości, tożsamości, on się pojawia jak czkawka. I na przykład w zeszłym roku kuratorować ja nie widziałam, tylko wiesz, raczej czytałam o niej. To była wystawa w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim. Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie. I tam temat tożsamości też był jakoś grany. Ja rozumiem, że też takiej lokalnej tożsamości. Jesteśmy w Gorzowie, czyli to są znowu ziemie odzyskane.
Dziękuję, że przywołujesz tę wystawę, bo ona była dla mnie bardzo ważna i trochę dopełniająca może też tę wystawę, którą teraz pokazujemy w Szczecinie. Niestety niewiele osób mogło ją zobaczyć, bo tak jak otworzyliśmy ją, to zaraz nastąpiło zamknięcie instytucji, ale tam, i to jest wystawa, która dotyczy jednego z moich ostatnich zainteresowań, to znaczy ona wyszła od moich zainteresowań obecnie archeologią śródziemnomorską i tworzeniem się różnych pierwszych mitów. I na tej wystawie oczywiście temat ziem odzyskanych jest, ale tylko w jednej pracy, bo ja chciałem to podkreślić, że to też jest archeologia, że ta archeologia ostatnich lat i to się pojawia w pracy Zbigniewa Sejwy, który odnosi się do lokalnej pływalni, a nie chciałem zajmować się resztą tego tematu. Zaprosiłem do książki, która tej wystawie towarzyszy, Roberta Piotrowskiego, takiego lokalnego historyka, bo ja bardzo nie lubię takiego kolonialnego podejścia kuratorów czy kuratorek, czy artystów, artystek, którzy przyjeżdżają w jakieś miejsce i mówią jak jest, albo niby przepisują historię, choć niewiele o tym w tamtym miejscu wiedzą i nie chciałem zgrywać jakiegoś macho kuratora, który będzie teraz gorzowianom odkrywał Gorzów. Nie, no to nie tak. Natomiast ta wystawa była o czymś innym, mniej nawet trochę o historii, ile raczej o melancholii, czyli właściwie takim stanie, który mi najczęściej towarzyszy. Myślę, że właśnie jak ci na samym początku powiedziałem, skąd się też wzięła wystawa szczecińska i skąd ja sobie zdałem w pewnym momencie, o czym są te wszystkie, czy nie wszystkie, ale wiele z wystaw, które robią, to one wynikają z jakiejś takiej melancholijnej świadomości z jednej strony przemijania. Ja wiem, że to jest zgrane w historii kultury temat, a z drugiej z takiego jednak imperatywu znowu emancypacyjnego, wolnościowego, że kiedyś pamiętam spytałaś mnie, czy ja robię wystawy aktywistyczne, czy ja jestem aktywistą. Ja pamiętam, że wtedy sobie tak kokieteryjnie się uwolniłem od tego pytania. Nie, ja nigdy nie byłem aktywistą, raczej egzystencjalistą i dalej to podtrzymam, ale oczywiście, bo ja po prostu robię, czy to było w Kronice, czy tutaj, czy w innych instytucjach, wystawy o tym, no co jest w miarę przechodzone. Nie, raczej Ruksza nie zrobi wystawy, wiesz, sztuka w Polsce, nie wiem, co widać, co słychać 2022, albo nie wiem, najbardziej topowi artyści, którzy za chwilę dostaną, nie wiem, paszport czegoś i wiecie, że będziecie w tej jego instytucji mogli tą czy tego artystę zobaczyć, ale raczej o tym, co teraz stawia nam opór. I z jednej strony są to oczywiście odwieczne tematy egzystencjalne i ta wystawa na dobrą sprawę jest o takiej determinacji, z jednej strony historii, od których chcemy się uwolnić i stąd tam w Gorzowie takie prace, jak znana praca Basia Janny Rajkowskiej, gdzie ona próbuje wcielić się w matkę w świecie i, że tak powiem, doświadczyć jej traumy z uwięzienia w ośrodku dla osób chorych nerwowo i oczywiście to jest niemożliwe, bo niemożliwe jest tak naprawdę nasze totalne doświadczenie przeszłości, tak samo jak z drugiej strony doświadczenie śmierci, ale sztuka jest takim momentem, w którym taką puszką, do której możemy sobie zahipotetyzować i się do tego zbliżyć. I tam wiele prac tak naprawdę dotyczy różnego rodzaju, bądź to podejścia do tak naprawdę niemocy z doświadczenia historii, bądź takich fascynacji, które dotyczą pierwotnych, mniej opowiedzianych słowem wątków, jak wątki dionizyjskie i to w pracy Bogny Burskiej. Myślę, że w takim bardzo mocno egzystencjalnym rysie sztuki Bartka Zaskórskiego, czy w rzeźbie Oliska, takiej rzeźbie Diable, to która się nazywa Cierni Szatana. I te prace o takich wielu mocach tworzyły w sumie bardzo wizualny obraz wystawy, no, który w tytule miał te cienie, bo to było zdanie takiego angielskiego dyplomaty i archeologa, który właśnie mówił o tym, że jak naraz stanął w tym jakimś azjatyckim miasteczku na kurhanie i oświeciło mu słońce i zobaczył wielkie cienie tych kurhanów, które były wcześniej niewidoczne i miast dawnych, które później odkopywali. I to oczywiście kojarzy się z pierwszym topasem sztuki, prawda, który mówi o tym odmalowaniu kochanki przez kochanka, bądź odwrotnie, już teraz nie pamiętam. I oczywiście też do jaskini platońskiej. Więc jak teraz tak spojrzymy na to, to te wystawy no na przykład są polityczne wtedy, kiedy polityka wchodzi nam z butami w naszą wolność i w nasze życie, no to siłą rzeczy reagujemy, ale innym razem mogą być szalenie sentymentalne i to, co ci teraz powiedziałem, no to jest taki melancholijny, sentymentalny obraz tej strony kuratorstwa. I nie wiem, czy nie bardziej pociągający mnie niż ten polityczny.
No wiesz, ty się definiujesz jako melancholik, ale z drugiej strony no, trafostacja sztuki chyba już jest postrzegana jako taki lewacki przyczółek w mieście. I to jakby zaobserwowałam też w komentarzach, że już to ludzie gdzieś obczaili, a że ta trafostacja jest i że ona epatuje tymi błyskawicami. Jak myślisz, to jest dobrze, że na przykład trafostacja ma akurat taką jakby... wiesz, obraz, to powiedzmy takim obrazem, czy to jakby się sprawdzi w Szczecinie? I jakby odpowiada na potrzeby też publiczności lokalnej na przykład.
Co, no na 40 parę wystaw, które miały miejsce, odkąd jakoś to kiedyś tam policzyłem, które miały miejsce, odkąd przyszedłem tutaj w 2017 roku i jeszcze nawet nie nastąpił czwarty rok, bo to będzie miało miejsce w kwietniu, a od pierwszej wystawy będzie maj, to ja myślę, że były raptem 2-3 wystawy, które mogłyby tak mocno o tym świadczyć, albo które byłyby tak wyraziste, jak teraz ta obecna. My nigdy nie określaliśmy się mianem lewaków i nie jest to obraz, który współtworzymy. Też nie wiem, czy mógłbym się tak określić, bo raczej nie chciałbym siebie widzieć w żadnej siatce politycznej. Właśnie myślę, że ona jest narzucająca i dominująca nam cały obraz. Można myśleć o siebie, o sobie, wbrew mimo wszystko symetrycznym podziałom politycznym. Jak my spojrzymy na to, kim my teraz jesteśmy, czym my jesteśmy jako instytucja, ja myślę, że w takim systemie wartości, które teraz tworzymy, artyści czuliby się znacznie lepiej niż w takim łożysku, powiedzmy sobie, lewicowym, to jesteśmy wolnomyślicielami. Jeżeli miałbym ci się gdzieś określić, to określałbym się jako wolnomyśliciel i naszą instytucję jako wolnomyślicielską. Dokładnie taką, powinny być wyższe uczelnie, w których myśleć wolno, właśnie w sposób wolny, i podobnie jest z instytucjami sztuki, w których przecież myśleć w wolny sposób, jak najbardziej wolny, swobodny, taki, który snuje wszelkie możliwe scenariusze. To jest, z drugiej strony jest też zastanawiające, jak silna, bo taka recepcja. Ja myślę, że cały czas pokutuje takie trochę magiczne traktowanie medium sztuki w Polsce. To znaczy, jak coś wystawiamy i to jest jeden do jeden jak bożek postawiony przy rogu ulicy, przy rogatkach miasta. Zastanawiające jest, dlaczego nie atakuje się filmowców, których przecież, znaczy byłoby to głupotą, ale dlaczego nie atakuje się filmowców za to, że przecież w ich filmach pokazuje się, nie wiem, gwałty, zabijanie, whatever i tak dalej, a to utożsamienie sztuki z takim trochę magicznym fetyszem, który może w takim razie przecenia się też wartość sztuki, która ma moc sprawczą, jest zastanawiająca. Z drugiej strony świadczy też trochę o takim myśleniu magicznym, potwierdzającym jednak pewne zawieszenie umysłu, i to jest smutne.
W kontekście fetyszy, też, bo wiesz, ja cały czas tam, jak potrafię, to obserwuję, jak jest ta, wygląda recepcja sztuki w Szczecinie, mieście, które jednak dopiero od niedawna się rozwija, jeśli chodzi o to środowisko artystyczne, i nie ma takich tradycji jak, nie wiem, Wrocław albo nawet Zielona Góra, która przecież tam od wielu, wielu lat, dziesiątek już to środowisko jakoś tam pracowało. No a jak ja na przykład widzę jakieś dyskusje w Szczecinie o sztuce, to zwykle na przykład pojawia się temat Frygi, znienawidzonej w mieście. Jakby zawsze jest takie, że nawet ktoś tam komentował u was, czy będzie Fryga, że ta sztuka współczesna jest tak chyba traktowana jako tak jakiś wybryk, żart. Ja mam wrażenie, że ta recepcja jest niechętna. I co ty o tym myślisz, jakby...
Karolino, wiesz, jeżeli spojrzymy na dyskusję o sztuce przez pryzmat komentarzy na mediach społecznościowych bądź w internecie pod artykułami, to one, myślę, wszędzie będą takie, że sztuka to jest po prostu jakiś dziwum, na które szkoda publicznych pieniędzy. Natomiast, mamy rok 21. Akademia powstaje w 2010, właściwie rusza od 11. Trafo rusza w 2014, choć tych wystaw tutaj zbyt wiele, ten program działał się w taki zrywny, rwany sposób, więc też trudno mówić, że wtedy miał program ciągły. Powstawały też kolejne galerie, więc przeprowadzali się z jednej strony artyści do tego miasta z innych miast, czymś jednak to miasto ich przyciągało. Z drugiej zostawali też po swoim byciu w akademii, czy przynajmniej część artystów. No i wreszcie też spowodowało to, że wielu mieszkańców tego miasta, nie wiem, poszło na akademię, czy przychodziło do Trafo i Trafo też obrasta publicznością, czy też powiedzmy społecznością, zresztą nie tylko z akademii, bo i mocno widzę społeczności na przykład związane z Uniwersytetem Szczecińskim, zwłaszcza jeżeli chodzi o na przykład wydział filologiczny, czy różnego rodzaju prawda, nauki humanistyczne, czy o socjologów. I to wydaje się, że no, po prostu ktoś zaczyna rozpoznawać to też jako narzędzie. To, że jest część ludzi niechętnych, no, no cóż, co mam powiedzieć? No, ze sztukami jest tak jak każdą inną dziedziną kultury. No, wiesz, no, Grochola się będzie bardziej podobać od Grochowiaka, a Coelho od Coetzeego i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy publiczności pozostawili wybór i kazali im głosować w internecie, czy pozwolili głosować im w internecie, no to mielibyśmy bardzo no, nieciekawy obraz. Ja mam na przykład przygotowaną taką wystawę z kolekcji szczecińskiej, bo teraz robię... Bo to nie jest tak, że zatrzymaliśmy się na Trafo. Chcemy też łączyć to środowisko. Stąd ja widzę, że jest pewien potencjał. Wiesz, to nie jest Wrocław, który w latach 70. właśnie miał swój bardzo aktywny czas, ale teraz ma teraz trochę słabszy. Poznań miał swój bardzo dobry czas w latach 80., 70. czy 90. Widzimy, co się dzieje. Więc też pewne momenty w historii sztuki polskiej stają się takie ogniskowe w danym momencie. I ja liczę, że to jest też ten czas. Powstają dwie nowe teraz instytucje sztuki w Szczecinie, między innymi Villa Lenza. Wspólnie z Akademią i z Filharmonią rozpoczęliśmy w trójkę budowanie nowej galerii w Filharmonii, w której będziemy wspólnie tworzyć wystawy teraz. Powstaje Villa Lenza, powstaje Dom Skandynawski. Ma być podpisane kilka partnerstw międzynarodowych, które też skupionych będą wokół kultury. Za jedną z nich ma być odpowiedzialne Trafo. No więc widzę, że gdzieś się to tam rozwija. No i przede wszystkim, wiesz, no nigdy nie było też tutaj jakichś mocnych programów rezydencyjnych, które też się rozwijają. Więc ja widzę jakąś tam przyszłość dla tego miasta. To, że są niechętne głosy i zwłaszcza dużo hejtu. Nie wiem, przypomniałem sobie, że nie wiem, z 8 lat temu, może tyle, ile po tej wystawie, którą na razie zobaczono przez 2-3 dni, przeczytałem chyba tylko w czasach, nie wiem, tych najmocniejszych wystaw w Kronice, które robiliśmy. No i to chyba jest standard, bo żyjemy w czasach populistycznych, gdzie hejt wylewa się w internecie w sposób taki bardzo prosty, ale w publicznej dyskusji, która dzieje się już w sposób otwarty, już trochę słabiej, do której celem jest tylko zaatakowanie i tak zwane zmiażdżenie drugiej strony, a nie rozmowa otwarta na to, żeby znaleźć jakąś wspólną konkluzję czy miejsce przecięcia, prawda?
A zapraszacie w jakikolwiek sposób te, powiedzmy, grupy niechętne? Na przykład, nie wiem, komuś nie podoba się mural Wolne Miasto Szczecin, bo kojarzy mu się jednoznacznie z Niemcami. A Niemcy są źli i Niemcy się czają jak w pracach Jerzego Kosałki, jaką takie małe żuczki złowrogie. No i czy widzisz jakąś możliwość dialogu pomiędzy tymi różnymi stronami, żeby jednak nie było tak, że po prostu, nie wiem, jedni wywieszają sobie na fasadzie jakieś teksty wyrażające ich opinie, a inni na przykład, nie wiem, zrywają na ulicy plakaty Barbary Kruger i na tym dialog się kończy. Ja mam takie wrażenie, jak na przykład teraz patrzę po ulicach zarówno w Warszawie, co też w Szczecinie, jakby tą plakatozę, że to nie jest żaden dialog, tylko to są takie krzyki. Jedni krzyczą na drugich, ewentualnie rozwalają na przykład te billboardy. Myślisz, że instytucja sztuki ma w sobie coś takiego, że może zaprosić do dialogu faktycznie w dzisiejszych czasach?
Na pewno. Znaczy, wiesz, u nas nigdy to nie kończyło się na działalności tylko plakatowej. Raczej to był pewien sygnał, bo pamiętam, że kiedy zaangażowaliśmy się mocno w kwestię muralu, tego kilkakrotnie zamalowanego w Szczecinie, to nie wzięło się też tak zupełnie znikąd. Jak spojrzysz na program towarzyszący Truffle, to jednym z jego elementów programowych od samego początku tutaj przyjścia, bo ja byłem świadomy, że trzeba też porozmawiać o statusie dzieła sztuki dzisiaj z naszą publicznością, bądź czytaj społecznością, która jednak się powiększa. I był to program Inefigie, który analizuje problem niszczenia dzieł sztuki i zagadnienie dzisiejszego ikonoklazmu. Zresztą nie tak, bo nigdy nie chciałem właśnie takiego obrazu, że ten bardziej że ten wolnościowy też nie niszczył, bo wielokrotnie niszczył i nie bez przyczyny rozpoczęliśmy książką, która analizowała wandalizm rewolucji francuskiej. I były bardzo różne spotkania. Był ksiądz Andrzej Draguła, który miał swój wykład o bluźnierstwie i tak dalej. A z drugiej strony był Kuba Dąbrowski ze swoją książką o cenzurze w Polsce. I no, tych spotkań trochę było. I to jest naturalne przedłużenie trafu, że dyskutujemy o tym, co na ulicy, jak za pomocą obrazów, tak naprawdę niszczy się inną grupę. Teraz czy jest wyjście poza to? No ja oczywiście nie, na co dzień nie postuluję, żeby trafo działało każdego dnia na ulicy i przekrzykiwało się na plakaty, bo my też nie jesteśmy, bo jako instytucja jesteśmy też neutralni światopoglądowo, nie jesteśmy, nie wiem, stronnikami jakiejś jednej opcji. W ogóle się tym nie zajmujemy. Jesteśmy wolnościowi i wolnomyślicielscy, bo to jest warunkiem uprawiania sztuki czy filozofii, ale umożliwiamy artystów i wspomagamy ich, jeżeli widzimy, że za ich działalnością istnieje jakiś, no właśnie, znowu wolnościowy wątek polityczny, który na dobrą sprawę nie uderza w inną grupę, bo to też jest bardzo ważne. Znaczy, ja w swoim wolnomyślicielstwie przyjmuję tylko tą jedną zasadę, żeby twoja wolność nie naruszała czyjejś wolności. I nie znajdziesz na wystawie w trafostacji sztuki, bo nie jestem błyskawica, nie jestem tęczowa flaga, nie jestem dzieło któregokolwiek z artystów, artystek. Nie znajdziesz pracy, która obraża inną grupę, która ich oskarża o jakieś czyny, która ich naznacza, która, nie wiem, mówi o nich źle. Nie chciałem prac, w których wolność zostaje przekroczona, znaczy właśnie w której naznaczona, zaburzona zostaje wolność drugiej osoby. I te prace plakatowe, które pojawiły się, to nie były plakaty, nie wiem, Korkucia w Warszawie, które uderzają w jakąś inną grupę, ale w sumie bardzo afirmatywne rzeczy. Bo czymże jest przypomnienie jednego z kluczowych dzieł w sztuce po 1989 roku w Polsce, jakim jest praca Barbara Kruger, i jej aktywne włączenie się do tego naszego zaproszenia, albo pracy tego muralu Lambdy Szczecińskiej i Moniki Tichy wokół Iwaszkiewicza i Błaszyńskiego. Więc myślę, że z tego to raczej wynika, aniżeli przekrzykiwania się na plakaty, bo też no, nigdy nie chciałem do niczego agitować.
Ale wiesz, jeśli jesteśmy w temacie obrażania i takiej też wolności, odbierania wolności, no to ludzie bardzo różne rzeczy sobie myślą na ten temat. I na przykład, wiesz, według niektórych Maryjka z tęczową aureolą jest takim obrażaniem czyichś uczuć i zamachem na, no właściwie, no nie wiem, na czyjąś wolność wyznania religijnego. Więc ten temat jakby kto co może zrobić i co kogo obraża jest no niezwykle skomplikowane. I co ty na to? No jakby w takim razie rozumiem, że tęczowej Maryki w trafostacji nie ma, bo ona obraża katolików.
Rzeczywiście nie ma tęczowej Maryki.
Za chwilę ją dodasz.
Nie. Ale... No tutaj mogłaby się Maryjka obrazić, prawda? Co najwyżej, nie to. Znaczy dochodzimy do jakiejś też takiego, znaczy do jakiejś totalnej już absurdalizacji tego tematu dzisiaj w Polsce, gdzie, bo to co przywołujesz jest oczywiście no, symptomatyczne dla naszego czasu, gdzie właściwie może nas wszystko obrazić. No Maryjka oczywiście nie z tęczą nie zaburza, ani nie narusza niczyjej wolności, ani nie obraża. Nawet szukając dla niej ikonograficznych źródeł. Bo też nie dajmy sobie wytrącić, jako historyczki, historycy sztuki, jako ludzie, którzy posiadają pewną wiedzę, też pewnego naukowego udowodnienia dla tego, jak działa symbolika, zwłaszcza która jest wieloznaczna i która cały czas się przerabia. Myśmy pozwolili niestety, to jest cecha populizmu oczywiście dzisiaj na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale pozwoliliśmy sobie siatkom politycznym i ustanowionemu symetryzmowi pojęć wejść na całokształt życia, łącznie z życiem prywatnym i naszymi ciałami. I ja nie mówię, że nie jesteśmy na pozycji wygranej, dlatego że mamy na przykład aparat pojęć. I nie jest to oczywiście elitarne w tym, co mówię, jest to po prostu naukowe, ale przywołany przez ciebie przykład nie narusza nikogo. Gdyby jakiś artystka zaproponował pracę, która miałaby uzasadnienie na tej wystawie czy innej wystawie, no jeżeli rzeczywiście miałoby to uzasadnienie, no bo pamiętajmy też, że jedną z cech wolności jest też wolność zarówno artysty, jak i wolność kuratora w tym, co pokazujemy, choć nigdy nikogo nie cenzurowałem ani nie ograniczałem w działaniu, no to gdyby było to sensowne, no to wszystko można pokazać. Zresztą są takie dzieła sztuki, takie książki na świecie i takie dzieła filozoficzne, o którym naszym niewolnościowym koleżankom czy kolegom skądkolwiek by byli się nie śnią i myślę, żeby długo nie mogli zasnąć po tych książkach i dziełach sztuki.
Ja myślę, że oni niewykluczone, że je czytają, te właśnie zakazane książki, ale nikomu o tym nie mówią. Stach, jeszcze zastanawiam się, no bo otworzyliście wystawę, ale pandemia trwa, no i pytanie jest, co dalej? Czy będzie, planujecie coś wokół wystawy, no i co po tej wystawie?
Planujemy. Od przyszłego tygodnia zaczynamy cykl oprowadzeń kuratorskich wokół wystawy. Oczywiście jest to nie sposób zrobić tylko jeden stały trop. Prac jest ponad 50 i ilu kuratorów, bo oprócz mnie tą wystawę współtworzy zespół trafy w postaci Darii Grabowskiej, Ady Kusiak, Emilii Orzechowskiej, Andrzeja Wijasa i Andrzeja Witczaka i każdy z tych kuratorów, kuratorek też poprowadzi swoje pewne wątki na tej wystawie. Będą też spotkania wokół książek, które nie zostały przedyskutowane na wystawie, jak i w ogóle w Szczecinie, choć się ukazały, jak książka Olgi Grzemskiej o postrzeganiach herstorycznym, postrzeganiu Szczecina z perspektywy matek i córek, jak książka Maksa Cegielskiego, która właśnie powstała przecież trochę po impulsie w trafo, wspomniana Prince Polonia, którą poprowadzę gdzieś pod koniec wystawy, wreszcie spotkanie wokół książki Michała Radomiła Wiśniewskiego, kolejnego z mało, nie wiem dlaczego, znanych szczecińskich pisarzy, który jest też częścią tej wystawy, który redaguje książkę Przeprowadzki. To zarówno podobny, myślę, taki topos dla i Szczecina, i na przykład Warszawy, który mówi o tranzytowości i właśnie zmianie zamieszkania. I tam Michał zaprosił takie postaci jak Olga Drenda, Anna Cieplak, Sławomir Schuty, Michał Wiśniewski, Weronika Murek, czyli dość dużo ważnych, nie wymieniłem wszystkich, ważnych autorek i autorów młodej i średniej literatury w Polsce. To też na pewno wreszcie koncert Marszałka i płyta Rdza, którą wydaliśmy, która też towarzyszy wystawie, i jeden z teledysków też się tu znajduje. Zobaczymy, na ile pandemia pozwoli, bo chcielibyśmy też zrobić takie bardziej huczne, tłumne afterparty, choć wolę, że to do 2 maja się uda i że aż tak dobrze będzie, jeżeli chodzi o zelżenie pandemiczne. Niemniej działamy. No a oprócz tego zapraszam też na kolejne rzeczy, no bo po wystawie, to sobie kto na swój temat wymyśli, otwieramy wielką wystawę Martiny Aglai Smutnej, kuratorowaną przez Darię Grabowską. To jedna, myślę, z najciekawszych malarek czeskich teraz. Później duża wystawa, częściowo dotycząca nowego projektu Idzie, Rak będzie znak, Moniki Mamzety, która będzie częściowo poświęcona jej najnowszemu projektowi wokół tatuażu i na usuniętej piersi i problematyce oczywiście też z tym związanej, jak i trochę taką jej retrospektywą. Tych zresztą kobiecych wystaw w Trafo będzie więcej, bo też planujemy Alicji Żebrowskiej dużą wystawę. Potem wystawa Yuriko Sasaoki, która była taką gwiazdą naszej ostatniej japońskiej wystawy Mono no Aware i teraz przygotowuje wielki projekt na lipiec z Pawłem Pachciarkiem dla Trafo. My z kolei z drugiej strony naszą wystawę Bogny Burskiej Krew i Cukier, którą pokazujemy w marcu wraz z GGM-em w Gdańsku, wysyłamy na przełomie roku do Japonii. Oprócz tego wystawa Pierwsze miejsce w tabeli poświęcona związkom futbolu, sztuk wizualnych i ekonomii, konkurencyjności, równości i nierówności, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn, ale i też futbolu jako kleju społecznego. To wystawa, którą z Anną Ciabach organizujemy jesienią. I nie będzie to futbol w sztuce, żadnego tego typu wystawa. Wreszcie cykl Headshots, który mam nadzieję w innej formule zrobimy, którą przygotowuje Andrzej Witczak i Daria Grabowska. No i mam nadzieję, że dostaniemy wsparcie ministerialne na to, żeby ten cykl kontynuować, bo w tamtym roku miał on formę pionierską, a niestety coraz mniej mamy takich miejsc, w których możemy wychwytywać rzeczywiście zupełnie nowe twarze dla sztuki w Polsce, a tym była pierwsza edycja cyklu Headshots. W przyszłym chcieliśmy ją mocno rozwinąć, zobaczymy jak się...
Musimy kończyć już. Trzymam kciuki, żeby to się udało zorganizować. Moim rozmówcą był Stanisław Rukrza z Trafostacji Sztuki. No i cóż, zapraszam za 2 tygodnie na kolejną godzinę szumu. Dzięki, Stach.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Radio Kapitał.